Ten odcinek powstał we współpracy z grupą na Facebooku Dla każdej z nas, której patronuje marka Reserved. Witamy w podcaście o seksualności z kobiecej perspektywy.
Witamy w śmietance erotycznej.
Tu Magda Mołek, dziennikarka.
Oraz Joanna Keszka, edukatorka seksualna, aktywistka i pisarka.
Witamy wszystkich w naszym podcaście Śmietanka Erotyczna. Magda Mołek.
I Joanna Keszka.
No słuchajcie, dzisiaj mamy wszystko to, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale nie mieliście z kim tego omówić i od tego jesteśmy my.
Czyli edukacja seksualna dla dziewczyn i chłopców, kobiet i mężczyzn.
No, to jeśli chodzi o tę naszą edukację seksualną dla wszystkich, tak jak powiedziałaś, Asiu, dla dziewczyn, dla chłopców, dla kobiet i dla mężczyzn, to może jakiś na razie wstęp przed tym, co nas tutaj czeka?
W tym odcinku wytyczymy nasze podcastoarmaty.
Podcastoarmaty.
Przeciwko zacofanym, podszytym lękiem przed kobiecą wolnością, stereotypom na temat seksu. Wiesz, ja rozmawiam często z kobietami i z mężczyznami na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, jak rozmawiać z partnerem i z partnerką, jak odkrywać swoją seksualność. I spotykam się często z tak dziwnymi pomysłami na edukację seksualną. Na przykład rodzice podsyłają 16-letniej córce książkę. Dają jej książkę, mówią, edukuj się, na co ona mówi, ale ja wiem już wszystko. Więc taki jest efekt tego typu edukacji seksualnej. 16-latka oświadczająca, że wie już wszystko, jest tak naprawdę 16-latką, która na pewno odpaliła jakiś filmik porno i naszym...
No dobra, albo pogadała z rówieśnikami. Albo,
no co jest często tożsame, więc spotykałam się, wiesz, też z tego typu historiami, że rodzice... spotkałam się z taką historią, że ojciec rozebrał się przed swoją nastoletnią córką i powiedział, że to w ramach edukacji seksualnej. Więc tego typu historie też się dzieją.
Przemilczę ten
tak,
przykład.
Przemilczmy. Chodzi o to, że wydaje nam się, że mamy XXI wiek i że jesteśmy bardzo nowocześni.
Że mamy XXI wiek.
A nie, no tak, masz rację.
Niektórym się wydaje, że nie mamy. No dobrze, ale mamy na pewno, mamy. Ale co nam się wydaje?
Wydaje nam się, że jesteśmy super wyedukowani. Że seks otacza nas wszędzie.
No przecież się tyle o tym seksie mówi. Asia, czepiasz się?
Tak. Nie znoszę tego, słuchaj, nie znoszę.
Dlatego to wywołałam do tablicy, bo wiem, że nie cierpisz, jak się mówi publicznie o tym, że przecież już wszystko wolno, o seksie można mówić bez problemów, bez kompleksów, bez ograniczeń.
Tak i wszystko wiadomo. Więc chciałabym powiedzieć, że to, co nas otacza, czyli te billboardy, czyli seks w filmach romantycznych, pornograficznych, seks w reklamach.
W literaturze.
W literaturze. To nie jest wiedza na temat seksu, tylko to jest żerowanie na braku. Tak, na braku tej wiedzy. Dokładnie tak jest. No bo co nam przekazują popkulturowe treści dotyczące seksualności? Na przykład, że ona ma zawsze ochotę na seks z tobą, jeżeli masz duży samochód. Albo on w nią wszedł, a ona oszalała z rozkoszy. I wiesz...
Jeżeli długo się śmieje.
Tak, tak. Oczywiście nie rozmawiając o seksie, nie zdobywając żadnej wiedzy. Więc ja wiem, jak bardzo w Polsce brakuje otwartych rozmów na temat seksualności. Wszyscy, i tu podkreślam, że wszyscy, zarówno młodsi, jak i starsi, potrzebujemy przestrzeni do tego, żeby dzielić się informacjami rzetelnymi i uczciwymi na temat naszej seksualności, bo to jest część naszego życia, część życia naszych dzieci, które wchodzą w dorosłość.
I żeby usprawiedliwić was, nas, rodziców, którzy nie wiecie i którzy popełniacie błędy, my to rozumiemy, bo przecież jesteśmy pokoleniem, które tej wiedzy też nie dostało, więc jeśli nie masz, to nie dasz.
Wracając do tego tematu edukacji seksualnej, teraz ja powiem. Nie mam wątpliwości co do tego, że każdy z nas w skrytości, mniejszej lub większej skrytości, marzy o takim udanym, radosnym, swobodnym, przyjemnym życiu seksualnym. I myślę, że takim przyjemnym ćwiczeniem dla każdego z nas, dla każdej z nas jest zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że leżymy na dużym, wygodnym łóżku. Jesteśmy mniej lub bardziej rozebrane, w zależności od tego, na co mamy ochotę. Czujemy się całkowicie swobodne, całkowicie pewne siebie. I jedynym, co nam do szczęścia jest potrzebne, czego nam jeszcze brakuje, to jest równie wyluzowany i swobodny partner. I w tej sytuacji nie boimy się poprosić o jakąkolwiek przyjemność. Nie boimy się, że spotkamy się z odrzuceniem, z oskarżeniem, że jesteśmy jakieś niewyżyte. Nie wstydzimy się ani swojego ciała, ani swoich potrzeb. I to jest taka piękna scenka, którą ja sobie bardzo często lubię wyobrażać, ale w wielu sypialniach taka sytuacja nigdy nie będzie mogła mieć miejsca.
I wcale nie chodzi o wielkie łóżko albo jego brak.
Tak.
Tylko niestety o nasze przekonania.
O nasze przekonania, tak. Ponieważ po pierwsze ogranicza nas fałszywe przekonanie, że na temat seksu wiemy już wszystko, kiedy często tak naprawdę nie zaczęliśmy uczciwej, rzetelnej edukacji seksualnej i nie rozpoczęliśmy tak naprawdę drogi do odkrywania swojej seksualności, a po drugie porno zastępuje nam wiedzę i umiejętności. To jest niestety ogromny problem, że wciąż bardzo wiele osób myli porno z edukacją seksualną i myślą, że skoro odpalili ileś tam filmików w internecie,
to już wiedzą
wszystko, a najczęściej wiedzą tylko to, jak wkładać penisa w różne otwory na mapie kobiecego ciała. I często te erotyczne doświadczenia oparte na edukacji z porno bardziej przypominają obsługę młota pneumatycznego niż zaspokajanie naszych emocjonalnych i zmysłowych potrzeb.
Bo jeśli chodzi o porno, to w istocie to jest kwestia podwójnych standardów, bo czego się dowiadujemy z porno? Dowiadujemy się tego prostego podziału, czyli jak zaspokoić męskie potrzeby, jakie one są, czego pragną mężczyźni, a kobiety występujące w tychże produkcjach właściwie redukują się do wyglądu i właśnie faktu, że sobą zaspokajają cudze potrzeby.
Ja myślę, że porno to my sobie oddzielny
zrobimy
odcinek.
Zrobimy sobie, prawda?
Tak, bo tak. To jest naprawdę temat, który się przewija w wielu, wielu historiach.
No ale to jest jak zawsze w życiu. No, natura nie znosi próżni, czyli jeśli nie ma edukacji seksualnej, to naturalna potrzeba ludzkiej ciekawości powoduje, że sięgamy po narzędzia, które są. A tak jak już stwierdziłyśmy, jest właśnie ta dziedzina przemysłu i z niej ktoś będzie zawsze korzystał, no bo chce wiedzieć cokolwiek. No a jeśli to istnieje, to po to sięga. Sprawa jest jasna. Więc tu wchodzimy my i nasze podcasty.
Zapraszamy, bo już dość wrzucania dziewczyn i kobiet na erotyczny market bez podania podstawowych informacji na temat prawa do wyznaczania granic, prawa do przyjemności w takiej formie, na jaką my same mamy ochotę, bez znajomości swojego ciała i tego, czego możemy, czy inne kobiety i dziewczyny mogą chcieć w łóżku.
My będziemy tutaj do znudzenia powtarzały, że seks ma być źródłem naszej przyjemności, pewności siebie, akceptacji swojego ciała i swoich potrzeb, a nie czym? Dowodem na moralność.
Kobiecość.
Na jakąś normalność, jakąś poprawność.
Porządność. Trzeba mówić dużo i głośno dziewczynom i kobietom, że seks ma być przyjemnością, bo tylko wtedy zapali im się czerwona lampka, kiedy w przestrzeni seksualnej wydarzy się coś złego. Tylko wtedy zwrócą się do nas, czy do rodziców, czy do opiekunów, czy w ogóle w szerszym kontekście do społeczeństwa o pomoc, której potrzebują. Bo jeżeli wszyscy będą powtarzać, a seks to niechciana ciąża, to choroby weneryczne, to facet, który cię wykorzysta i porzuci, bo byłaś taka łatwa, to kiedy spotka je krzywda w tej przestrzeni seksualnej, pomyślą, no tak, wszyscy mnie ostrzegali.
Tak, moja wina.
Moja wina. I będzie się działa cicho i będzie się wstydziła za rzeczy, za które powinni się wstydzić inni. Ci, którzy wykorzystują brak wiedzy, brak edukacji seksualnej do tego, żeby zaspokajać swoje potrzeby bez oglądania się na to, czego chcą dziewczyny i kobiety, czego chce.
No a jeśli w ogóle kobieca seksualność będzie kobiety wspierać i im służyć, to mężczyźni tylko na tym skorzystają.
Absolutnie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tam, gdzie kobieta dobrze czuje się w łóżku, mężczyzna zawsze na tym korzysta.
Jakiś czas temu wjechały w polską rzeczywistość, ja nie wiem właśnie na czym, jakimś Rydwanem, albo Karym Koniem, albo jeszcze czymś równie, nie, może czym, broną. Cnoty niewieście, bo
cnoty
do nich z
Rydwanem, proszę cię.
Przesadziłam.
Już się rozmarzyłam, jak powiedziałeś, że wjechały Rydwanem.
Starym wozem takim wiejskim, rozklekotanym, okropnym, zamierzchłym, przedstawiającym czasy, które już dawno odeszły w niepamięć, ale wciąż wśród nas nie brakuje takich, którzy muszą za wszelką cenę nam przypomnieć, gdzie jest nasze miejsce.
Tak. Przeszłaś, mówiąc o tym wozie, na temat edukacji seksualnej w polskich szkołach i na naszego panującego nam obecnie w szkołach ministra edukacji, czyli ministra Czarnka, który ma niezdrową obsesję na punkcie cnot niewieścich. i który za jeden z ważniejszych punktów swojej działalności obrał promowanie przysposobienia do życia w rodzinie. I to przysposobienie do życia w rodzinie ma zastąpić edukację seksualną w polskich szkołach, co o tyle jest słabym pomysłem na samym starcie, że przecież można mieć rodzinę i nie mieć seksu. Albo można mieć seks i nie mieć rodziny. Więc łączenie seksu z rodziną jest naprawdę...
Takim starym wozem.
Tak, takim obłoconym, klekoczącym, rozpadającym się, ale jednocześnie potrafiącym rozjechać.
No niestety, tak. Bo to jest jakaś siła, nie? Jakby na to nie spojrzeć.
Tak, bo to, co się liczy według ministra...
Czyli Ministerstwo Edukacji, bądźmy sprawiedliwe, bo to jest jednak jakaś postać, ale która nadaje ton tej instytucji.
To prawda. To jeden człowiek nie da rady. Tutaj potrzebny jest zespół. Że liczy się czystość, to jest hasło, które się ostatnio często powtarza, czystość u dziewczyn, a następnie w małżeństwie uległość. I na tych właśnie cnotach niewieścich ma być zbudowana najcenniejsza rzecz w naszym kraju pod każdym względem, także seksualnym, czyli trwałość małżeństwa. Na grzbiecie cnót niewieścich, na grzbiecie czystości, a potem uległości ma być zbudowana trwałość małżeństwa i macierzyństwo. I co się dzieje, kiedy jest stosowany taki manewr? Dziewczyny i kobiety są zepchnięte właśnie do tej sfery prywatnej, do tej kuchni, do tej ciąży, do tego, że nie są widoczne w przestrzeni publicznej. To jest ten straszliwy manewr. Bo jeśli my mamy poświęcać swoje potrzeby, swoją podmiotowość, swoje przekonanie, że to, czego my chcemy, jest ważniejsze od tego, co chce minister czy ministerstwo od nas, to my jesteśmy zamykani w tej przestrzeni prywatnej, która jest gloryfikowana, czyli żona, matka, a przestrzeń publiczna, tam, gdzie dokonują się najważniejsze rzeczy, tam, gdzie jest prawo głosu, tam, gdzie jest prawo do sięgania po władzę, po pieniądze, po decyzje, tam są mężczyźni. A w Polsce oczywiście na dodatek to są mężczyźni, którzy mają penisy postawione na sztorc, bo my mamy taką sytuację, że dziewczynek i kobiet nie edukuje się w kwestii nowoczesnej antykoncepcji, jest ograniczony dostęp do wiedzy i do antykoncepcji, a mężczyźni, jak jeden mąż, mogą sobie wchodzić do apteki i kupować bez recepty środki na potencję, żeby właśnie z tymi postawionymi na sztorc penisami mogli sobie w tej przestrzeni publicznej decydować o wszystkich
bo
i o wszystkim.
Bo ich czystość i uległość, zdaje się, nie dotyczy. Ja chciałam jeszcze przy tym przysposobieniu do życia w rodzinie sekundę zostać, ponieważ jest to doświadczenie mojego życia matczynego, rodzicielskiego, ponieważ moje dziecko, uczeń 5 klasy szkoły podstawowej, zaczął uczęszczać na te zajęcia. Rodzice mogli zadecydować razem z dziećmi, czy wysyłają dzieci na te zajęcia i ponieważ byłam od początku przeciwna, mając wiedzę od ciebie i świadomość tego, na co moje dziecko jest narażone i nie boję się użyć tego słowa, no ale zdecydowaliśmy, że spróbujemy. Większość, przegadaliśmy to z pozostałymi rodzicami, większość klasy była za tym, żeby spróbować, dzieci spróbowały. Wytrzymały chyba 3 lekcje, bo przynajmniej ja skrupulatnie dopytywałam, co się dzieje na tych lekcjach i czego się dowiedział, o czym usłyszał. Pierwszy przykład z brzegu. Zadanie domowe. Opiszcie, jak kochają się wasi rodzice. Bez wytłumaczenia dokładnie o co chodzi. Więc wiesz, no to już są nastolatki. Oni już zaczynają pewne rzeczy dostrzegać, więc zastanawiali się, czy chodzi o kontakt fizyczny, czy jednak o coś innego. Ale zasadą w tym zadaniu była rodzina i relacja mama, tata, tak? Kobieta, mężczyzna. No i teraz... To jeszcze pół biedy, tak? Chociaż pomijam fakt, że moje...
To jest homofobia. To
jest raz.
Tak.
Dwa. Pomijam fakt, że w istocie wyciąga się od naszych dzieci informacje prywatne. Bo co to kogo obchodzi? Osobę, która prowadzi ten przedmiot. W jaki sposób dorośli ludzie okazują sobie uczucia? Znaczy, po co jest to zadanie domowe? A trzecia rzecz taka, że w tej w sumie niewielkiej grupie były jednak dzieci pochodzące ze związków małżeńskich, które nie przetrwały próby czasu. Albo na przykład żyjące już w relacjach, w rodzinach patchworkowych.
Ja znam też dzieci, które są wychowywane przez osoby tej samej płci.
Rozumiesz, akurat to nie jest mój przykład. Ja opowiadam swój przykład. Mhm. Czyli trzy rzeczy przy jednym zadaniu domowym, trzy rzeczy już wzbudziły moje totalne oburzenie. Bo tłumaczyłam to na przykład mojemu dziecku w ten sposób. Wyobraź sobie, jak czuła się ta dziewczynka czy ten chłopiec, któremu zadano to zadanie, zadano jej to zadanie, a oni wiedzą, że ich rodzice nie okazują sobie uczuć, tak? No bo po prostu nie mieszkają już nawet razem. Jak to musi być raniące też dla tych dzieciaków. No ale jak się ostatnio dowiedziałam, bardzo dużo nauczycieli, którzy kiedyś byli katechetami, teraz robią szybko jakieś kursy, żeby wykładać właśnie przedmiot przysposobienie do życia w rodzinie. Coś nas dziwi?
Mam znajomą, która pracuje w szkole i kiedyś na zastępstwo została oddelegowana właśnie do poprowadzenia takiej lekcji. Zajmuje się zupełnie innym przedmiotem, do poprowadzenia lekcji przysposobienie do życia w rodzinie. I też rozrysowywała właśnie rodzinę. I była taka sytuacja, że na drugi dzień wylądowała na dywaniku u pani dyrektor. Bo pani dyrektor powiedziała, że była skarga, że nie było pewności co do tego, czy rysunki przedstawiające mamę i tatę, to były osoby różnej płci.
No i właśnie, bingo.
Bingo. Po prostu homofobia.
Do kwadratu.
Do kwadratu. I
tego związki muszą być usankcjonowane, wiesz, papierem albo świętym.
Najlepiej święty związek
święconą wodą, tak.
A w świętym związku małżeńskim liczy się trwałość. Nie liczy się to, czy obie strony mają taki sam dostęp do decyzyjności, czy obie strony mogą decydować o tym, co się dzieje w przestrzeni seksualnej i w każdej innej. Czy obie strony czują i bawią się dobrze i w seksie, i w życiu. Mówiąc już, upraszczając trochę, tylko liczy się to, żeby była trwałość. Wszystko poświęcamy w imię
tak,
trwałości.
Tak, w imię trwałości jakiejś relacji. My jesteśmy tutaj po to, żeby też zwracać waszą uwagę, którzy nas słuchacie, na rzeczy wydawałoby się z pozoru, znaczy może nie nieistotne, ale nie są one dla nas pierwszej wagi. Czyli w istocie nie zajmujemy się tak bardzo tym, czym jest to przysposobienie do życia w rodzinie, czyli przedmiot naszych dzieci. A ja was naprawdę bardzo zachęcam. Po pierwsze, pytajcie dzieci, poproście o podręcznik albo o zeszyt. Z tym okazuje się, z tym podręcznikiem też jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Więc bądźcie czujni na to, co wasze dzieci wynoszą ze szkoły. Niestety, wy rodzice, nie zostawiajcie tej sfery w łapach, bo nie powiem w rękach, tych, którzy chcą nam przemeblować, czy też umeblować świat od początku. Naprawdę w ten sposób rodzą się rzeczy złe. Tak się buduje totalitaryzmy. Tam dokładnie, gdzie nie ma praw jednostki, będą działy się rzeczy złe.
Tam jest przyzwolenie na przemoc, bo jeżeli mamy jasno opisany tak zwany normalny model rodziny, to wszystko, co nie podchodzi pod to, jest od razu nienormalne, a skoro jest nienormalne, no to nie ma niczego złego, jeżeli my się z tego pośmiejemy, jeżeli my odsuniemy, tak, jakiegoś tam geja, jakąś tam lesbę, jakąś tam kobietę, która ma doświadczenia erotyczne, a nie ma męża, nie ma dzieci. No co się takiego stanie, jak my ich tak trochę kopniemy w tyłek? Nic się takiego nie stanie. Wszystko w imię trwałości świętego
związku małżeńskiego.
Więc tam, słuchajcie, jest ukryte przyzwolenie na przemoc. I to jest też taki topik naszych podcastów, żeby tego przyzwolenia na przemoc nie dawać, żeby skończyć z tym, skończyć z takim sprzedawaniem gówien w kolorowych papierkach. Powiem wprost.
Tym bardziej, że to już było, więc nie wracajmy do średniowiecza, nie wracajmy na ten wóz drabiniasty.
Znaczy, akurat ministerstwo bardzo dobrze sobie radzi. Oni potrafią wykorzystywać seks do tego, żeby umacniać swoją pozycję i swoją władzę. Takie zastraszanie seksem, reglementowanie seksu, to jest świetne narzędzie do tego, żeby kto tu rządzi.
No tak, tylko widzimy, że nawet w najbardziej ortodoksyjnych, katolickich organizacjach dochodzi do seksu pozamałżeńskiego. Jest ogień, jest pragnienie, jest jakaś fascynacja. Czyli na ustach mamy frazesy pod tytułem bądźmy tacy wierni, ulegli i wyjątkowi.
I trwałe nasze małżeństwa,
I co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. To jedna teoria. Teorią, a życie życiem, więc doskonale wiecie, o czym mówimy, wobec czego naprawdę po prostu zejdźmy na ziemię i zajmijmy się tym, co jest istotne i co jest ważne. Więc porządkując naszą edukację, zaczniemy chyba od tego, bo dzisiaj ten odcinek. Tak, że początek jest tam, gdzie jest co?
Utrata dziewictwa. Jest taki...
Jak to brzmi, utrata?
No ale jest takie myślenie, że...
Jest takie hasło w ogóle, nie?
Tak, że utrata dziewictwa to jest początek aktywnego życia seksualnego. Tylko, że dziewictwa nie można utracić, bo nie istnieje i nigdy nie istniało coś takiego jak błona dziewicza. I myślę, że teraz naprawdę sporo osób spada z krzeseł. Bo...
Szczególnie tych pań, tych dziewczyn, tych nas, które żyłyśmy w tym przekonaniu przez dziesięciolecia, że coś utraciłyśmy. Dziewczyny.
Nie. Pierwszy
nieprawda.
Tak.
Dziewictwo jako takie w ogóle to jest tak zwany konstrukt społeczny, prawda, Asiu?
Tak.
Co to znaczy?
Konstrukt społeczny, czyli to jest taka formułka, która została wymyślona po to, żeby jedna grupa społeczna była pod większą kontrolą. Była bardziej ograniczana za pomocą właśnie seksualności i żeby, że tak powiem wprost, znała swoje miejsce w grupie, żeby wiedziała, że jej wolno mniej, musi się bardziej kontrolować, musi bardziej uważać na to, co robi ze swoim ciałem
Szanuj
i ze
się.
Swoim seksualnością. Tak, bo w tej nieprawdziwej bajce dla dorosłych, że jakoby utrata dziewictwa jest początkiem aktywnego życia seksualnego dziewczyn i kobiet. Jesteśmy przedstawiane jako takie śpiące królewne, które do życia erotycznego wzbudza książę ze swoim penisem. Tylko, że jak dobrze wiemy, penis to nie magiczna różdżka i nie zamienia niewinnych, skromnych kobiet nagle w erotyczne, wiesz, aktywne kochanki. Bo my same potrafimy się rozbudzić, nie potrzebujemy do tego żadnego penisa. Ale dziewictwo to jest taki straszak, który wciąż jest, wiesz, taki, wciąż jest bardzo popularny. A z medycznego punktu widzenia, może wyjaśnimy sobie, o co właściwie chodzi. No bo coś jest na rzecz. To nie jest tak, że to się wzięło znikąd. Zaraz za wejściem do pochwy znajduje się fałdka błony śluzowej i ta fałdka jest w kształcie pierścienia, który przylega niczym wieniec do ścian pochwy. I u bardzo, bardzo nielicznej grupy dziewczyn i kobiet zdarza się, że ta błona śluzowa zasłania całe wejście do pochwy. I na tą fałdkę błony śluzowej można mówić hymen. Jest takie określenie.
Ja w ogóle bardzo lubię to określenie.
Tak.
Neutralne jest w ogóle, prawda? Nie ma żadnego zabarwienia. Błona dziewicza, no to że tam urany.
Że coś, wiesz, błona dziewicza zaraz sugeruje, że trzeba to rozerwać.
Na przykład, tak. A hymen?
Po prostu neutralnie. Jest. Okazuje się, że hymen jest tak samo elastyczny jak pochwa, więc można wkładać i wyjmować penisy sobie spokojnie, a i pochwa, i hymen nic sobie nie będą z tego robiły, tylko będą się dostosowywały do kształtu i do wielkości tego penisa. I u większości kobiet, powiedzmy to sobie jasno, penis nie musi niczego przebijać w czasie pierwszej penetracji. Seks nie musi boleć ani za pierwszym, ani za żadnym następnym razem. A to, że dla wielu kobiet pierwszy stosunek był trudnym doświadczeniem, bolesnym, nie wynika z istnienia jakiejś błony dziewiczej, tylko wynika z tego, że bardzo dużo dziewczyn, kobiet rozpoczyna aktywne życie seksualnie w momencie, w sytuacji, na którą nie są gotowe. Ciało jest po prostu spięte. Bo pochwa to jest umięśniony tunel. To brakuje takiej podstawowej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje ciało.
Po prostu, tak?
To jest umięśniony tunel. I kiedy my jesteśmy rozluźnione, kiedy my jesteśmy gotowe na seks, no to my się tak otwieramy, wiesz, no jak te stokrotki do słońca. I naprawdę nie jest to bolesne. Jeżeli jest bolesne, to zawsze mówimy nie, koniec, przerywamy.
No ale tutaj w ostatnim odcinku, pamiętasz, mówiłyśmy o panu seksuologu, który radził, aby kobiety się ułożyły wygodnie, tak żeby nie bolało przed pierwszym stosunkiem. Co to jest za edukacja seksualna?
Wiesz, cała ta historia, mówienie o błonie, którą penis musi przerwać, o utracie dziewictwa, znowu utrwala tradycyjne role, gdzie mężczyzna jest tym aktywnym, dominującym, a dziewczyna, kobieta jest tą bierna i zależna od mężczyzny. Wiesz, mówienie o utracie dziewictwa utrwala też zawstydzanie kobiet za pomocą seksualności. No bo jeżeli ja coś utraciłam, czystość utraciłam, niewinność utraciłam, no to jaka ja teraz
niepełnowartościowa.
Jestem? Brudna jestem...
Używana z drugiego obiegu.
I często sama sobie winna. No sama teraz jesteś sobie winna, jak ktoś cię źle potraktował, no to mogłaś pomyśleć. Głupia byłaś, tak? Zgodziłaś się. No to zostałaś teraz z tym wszystkim sama. I to mówienie o utracie dziewictwa wywołuje poczucie winy, wstydu, grzechu I sama musisz przyznać, że to bardzo, bardzo kiepski początek aktywnego życia seksualnego.
Wiesz, zresztą już sama Światowa Organizacja Zdrowia wydała takie oświadczenie, no bo wiemy, że są takie religie, w których fakt nieposiadania hymenu jest dyskwalifikujący dla przyszłej żony, więc zdarzają się próby odrestaurowania tej części ciała, żeby się nie wydało przed rodziną pana młodego, ale ponieważ powtarzało się to już w świecie zachodnim nieraz, to odtworzenie tego hymenu jest dlatego tak istotne w niektórych religiach, że jeśli kandydatka na żonę owego nie posiada, to można dokonać tak zwanego mordu rytualnego,
tak,
czy tam honorowego. Więc to jest przerażające. Więc jeśli nawet taka organizacja jak WHO podejmuje w tej sprawie pracę i ustala swoje stanowisko, to znaczy, że jest to szalenie istotna sprawa, ale dlaczego chcę przytoczyć to stanowisko WHO? Bo ono nas zwalnia właśnie z tego myślenia, że my jesteśmy jakieś niemoralne, nienormalne i nieczyste po utracie hymenu. A otóż WHO mówi, że ci, którzy szukają i próbują udowodnić jego istnienie, postępują w sposób niehumanitarny i upokarzający. A ponieważ ja jednak wolę wiedzę od poglądów, to będę się trzymała tego stanowiska WHO, że nie wolno nas tym zastraszać, nie wolno nas z tego rozliczać i nie wolno nas, kobiet, wpychać do szuflady wstydu, strachu, upokorzenia tylko dlatego, że jakaś fałdka, która w ogóle jest fałdem śluzówki będącym pozostałością po życiu płodowym, już w 5. miesiącu życia płodowego pojawia się ten skrawek tkanki. Więc naprawdę, umówmy się, to nie jest nic do stracenia.
Ale dzięki mówieniu o utracie dziewictwa mamy od razu prowadzone podwójne standardy do społeczeństwa, tak?
Bo, a co mężczyźni tracą?
Tak, bo żaden mężczyzna nigdy nie miał żadnej cnoty do stracenia, tak?
No wręcz przeciwnie, ich się gloryfikuje, że oni już są tacy doświadczeni.
To są te podwójne standardy, że mężczyzn nikt nie rozlicza.
Ile razy
masz cnotę, czy nie? Czy jesteś święty, czy już jesteś dziwką? Wiesz, w ogóle nie ma takiego określenia w stosunku do mężczyzn, jak dziwka, dziwkarz, ale to jest zupełnie inne znaczenie, tak? Takie, co się nie może od kobiet opędzić. Więc zobaczmy, jak te z pozoru wydawałoby się nieistotne zabiegi językowe, czy właśnie konstrukty społeczne, jak one wpływają na to, w jaki sposób my, społeczeństwo, myślimy o sobie i o drugiej płci. Jak my, kobiety, myślimy o sobie, jak myślimy o mężczyznach, jak mężczyźni myślą o sobie i jak myślą o kobietach.
W ogóle używanie terminu utrata dziewictwa deprecjonuje też doświadczenia osób nieheteronormatywnych, prawda? No bo przecież one nie mają stosunku penis-pochwa, o.
Tak, i wtedy ich seksualność jest przedstawiana jako taka niepełna, niedojrzała. I to jest nieprawda, to jest bzdura. Każda seksualność konsensualna i przyjemna dla obu stron jest pełna i wartościowa. Więc zamiast określenia utrata dziewictwa, mówimy o debiucie seksualnym. I taki debiut seksualny dla każdej osoby może oznaczać coś innego. Dla jednej osoby to może oznaczać masturbację. Dla innej podniecenie się podczas oglądania jakiegoś filmu. Jeszcze dla innej debiutem seksualnym może być pierwszy pocałunek czy pierwsze pieszczoty. Nie potrzebujemy być mianowane przez penisa w zwodzie, żeby zacząć cieszyć się swoim ciałem i pożądaniem. To jest właśnie ta podmiotowość i właśnie te konstrukty społeczne cały czas napierają na to, żeby pozbawić nas tej podmiotowości, żeby pozbawić nas takiej wiary w to, że to, co my czujemy, to, czego my chcemy, ma znaczenie. Że my ciągle musimy bać się, czy ktoś zaakceptuje nasze wybory, czy ktoś ich nie zaakceptuje. Czy zostaniemy odrzucone, czy nie zostaniemy odrzucone. To jest potężne narzędzie do tego, żeby ustawiać dziewczyny i kobiety w szeregu, na swoim miejscu, na szarym końcu. Coś tak pozytywnego i wspaniałego, jak rozpoczęcie aktywnego życia seksualnego, w przypadku kobiet jest przedstawiane jako bycie brudnymi, czy obniżenie naszej wartości. Podwójne standardy, wiecznie żywe. Ale właśnie rzetelna edukacja seksualna, której wszyscy potrzebujemy, wskazuje na takie krzywdzące mechanizmy. Po to, żeby móc im powiedzieć, nie, ja tego nie kupuję.
Nie akceptuję.
Tak.
No dobrze, to punkt drugi, flirtowanie kontra nękanie.
Tak, ja uważam, że mówienie o tym, czym jest bezpieczny seks, to jest w ogóle podstawa edukacji seksualnej.
No ale wiesz, no ta podstawa edukacji seksualnej, tu wielki, wielki, wielki cudzysłów u nas w kraju, w kategorii bezpieczny seks występują, co? Lęk przed ciążą oraz choroby weneryczne.
No to też są istotne sprawy. Ale jeżeli mówimy o edukacji seksualnej, to oprócz informowania o tym, jak zabezpieczać się przed niechcianą ciążą, jak zabezpieczać się przed chorobami roznoszonymi drogą płciową, musimy mówić, że bezpieczny seks to jest taki, który jest konsensualny, który wymaga uzyskania zgody drugiej strony. I już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że dobry, pełen szacunku, radosny seks oznacza podejście do niego jak do działania, które podejmujemy razem z drugą osobą, a nie w opozycji do niej. Każda forma kochania jest okej. Nieważne jest, czy my się tylko przytulamy, czy tylko się całujemy, czy chcemy się zamykać w czerwonym pokoju i się biczować, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy obie strony miały możliwość wyrażenia zgody i powiedzenia tak, chcę tego, zrób mi to. To jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o kwestię konsensualności, kwestię bezpiecznego seksu. Niestety kobietom i dziewczynom nie daje się narzędzi do stawiania granic i do ochrony swoich granic, a mężczyzn nie uczy się, że jeśli mają ochotę na seks, to muszą upewnić się, że partnerka też tego chce i że jej również to sprawia przyjemność.
No ale ta większość głosów, które też jakoś do mnie przez dziesięciolecia docierały, to była taka, że to ja jako kobieta mam zrozumieć fakt, że ten mężczyzna jest po prostu napalony, bo on, tu cytat, bo oni tak mają.
Tak, że męska seksualność to są takie naturalne męskie potrzeby, a nasza, powiedziałabym, sprawczość kończy się na etapie romansu. Że dopóki jesteśmy poza przestrzenią seksualną, no to możemy...
To tam coś możemy.
Coś tam możemy. Jak już relacja wchodzi na taki wyższy poziom intymności, to wiele dziewczyn i kobiet czuje się jak porwane przez rwącą rzekę. Po prostu nagle cała decyzyjność przychodzi w ręce faceta. Jest takie przekonanie, z którym ja się często spotykam i które jest po prostu fałszywe i mocno krzywdzące, że facet wyczuje, jak daleko się może posunąć. Tak. To jest pierwsze.
A świstak siedzi i zawija.
Tak. A po drugie, że on nie może się zatrzymać. No bo skoro już się posunęli tak daleko, no to on po prostu nie może. Halo, przypomnijmy sobie, ile razy w naszym życiu czuliśmy podniecenie, pożądanie, nie wiem, na ulicy, w czasie oglądania filmu, w czasie tańca i powstrzymaliśmy, nie rzucaliśmy się na drugą osobę.
Czyli da się.
Da się, zawsze i wszędzie się da.
Także więc... nie dajcie sobie dziewczyny wmawiać, że jak on już ma wzwód, to wy już jesteście po prostu do widzenia. Nie ma waszej decyzyjności, a jest.
To jest twoje doświadczenie seksualne tak samo jak jego.
I nic nie musisz.
Tak,
wszystko
ale
możesz.
Musisz. Dwie rzeczy. Musi być przyjemnie i musisz się czuć całkowicie bezpieczna. No ale tak. Żebyś się mógł czuć bezpiecznie, musisz wiedzieć, że druga strona respektuje twoje granice. Należy edukować zarówno mężczyzn, jak i chłopców, dziewczyny i kobiety, że do bezpiecznego i wyrażającego szacunek dla drugiej osoby seksu konieczny jest wysiłek, by usłyszeć przyzwolenie drugiej strony.
Wiesz co, teraz mi przyszło do głowy to wszystko, co wyczytałam w literaturze, nie tylko w literaturze pięknej, nie wiem, w powieściach, w nowelach przez tam ostatni czas zaznajamiania się z różnymi lekturami, ale też na przykład we wspomnieniach różnych kobiet, które dzisiaj są znane, są trenerkami, mówię już o amerykańskich autorkach. I tam ten seks się pojawia, on się przewija. I teraz, kiedy o tym rozmawiamy, wiesz, wróciła do mnie ta refleksja, że jak bardzo krzywdzone i jak bardzo bierne są te wszystkie kobiety. Że w tej literaturze, która jest po prostu, nie wiem, jest to literatura piękna i gdzieś na którejś tam stronie pojawia się jednak relacja dwójki bohaterów i ona się sprowadza do wylądowania w łóżku. I tam ciągle te kobiety, my, kobiety, jesteśmy przedstawiane jako właśnie nieświadome, bezwolne, porwane przez tę rwącą rzekę, o której ty mówisz. I to dotyczy tak fikcji, jak rzeczywistości. To jest przerażające.
Przemoc w przestrzeni seksualnej to jest zbiorowe doświadczenie nas wszystkich. Ja mogłabym powiedzieć, że w zasadzie nie znam kobiety, która nie doświadczyła na jakimś poziomie,
na jakimś etapie życia,
przekroczenia jej granic w przestrzeni seksualnej. Nie doświadczyła tego, że druga strona mężczyzna, nie oglądając się na jej komfort, zaspokajał swoje własne potrzeby. To jest tak powszechne, a jednocześnie tak mało cały czas się o tym mówi. Nam ciągle się sprzedaje, że przemoc seksualna to jest, wiesz, ten nieznany gwałciciel, który wyskakuje do nas z krzaków, tak? A większość sytuacji, w których doświadczamy my kobiety przemocy seksualnej, to jest randka, to jest małżeństwo, to jest ktoś, kogo imię znamy, znamy jego numer telefonu, co w żaden sposób nas nie chroni i nie powoduje, że tej przemocy przestrzeni seksualnej jest mniej, albo nie powoduje też tego, że sprawca ponosi konsekwencje. Zazwyczaj jest tak, że to ofiara musi się wstydzić, to ofiara jest rozliczana, tak? To po co tam poszłaś? Dlaczego się tak ubrałaś? Mogłaś pomyśleć, wiesz, mnie bardzo drażnią wszelkiego rodzaju podpowiedzi na temat tego, jak uniknąć gwałtu, które są skierowane tylko i wyłącznie do dziewczyn i do kobiet. Tak jakbyśmy my mogły być odpowiedzialne za to, że w naszym otoczeniu się pojawi jakiś gwałciciel i wykorzysta jakiś moment, żeby nas skrzywdzić. Już dość tego. Naprawdę kilka lat temu była fantastyczna angielska kampania, gdzie wstaje rano chłopak i widzi napis, patrzy w lustro i w lustrze widzi napis: jesteś gwałcicielem. Po prostu. A tego jest tak dużo.
Poczekaj, bo to była taka kampania edukacyjna, o której już kiedyś rozmawiałyśmy, a to super, super przykład, że ten chłopak wspomina, ma kaca oczywiście, bo się dobrze bawił tej nocy, wspomina po prostu, w głowie widzimy takie powracające obrazki tych przygód jego nocnych i on tam widzi jakieś kobiety, coś tam się działo, ale ten obraz, ten napis na tym lustrze w łazience, kiedy on bierze prysznic, to jest takie zamglone, nie znika. On próbuje go zetrzeć i jemu się, czyli my jako odbiorcy rozumiemy, że jemu się wydaje, że on się świetnie bawił, ale tak naprawdę on komuś zrobił straszną krzywdę. On jest gwałcicielem. I on nie może tego napisu zetrzeć. Czyli przeniesiono ciężar tego przypadku na kata. Zdjęto bo do tego zmierzamy. Zdjęto z nas, z kobiet, zdjęto z ofiar to odium, że to ty miałaś się pilnować, to jest twoja wina. Nie. Wina jest zawsze tego, kto dokonuje przemocy.
To chodzi o to, w tych rozmowach o przemocy seksualnej, o gwałcie, żeby lampka w czasie przesłuchania nie świeciła się w oczy ofiary, tylko żeby się świeciła w oczy sprawcy. Żeby przestać odpytywać i pouczać dziewczyny i kobiety i zacząć mówić mężczyznom i chłopcom, nie gwałć, po prostu.
To, że ty jesteś gotowy i już musisz, nie oznacza, że masz prawo to zrobić, jeśli nie usłyszałeś z drugiej strony czego? Entuzjastycznego przyzwolenia.
Tak, bo żeby wspierać dziewczyny i kobiety, ale także chłopców i mężczyzn w zrozumieniu, czym jest ta entuzjastyczna zgoda, stworzono koncepcję entuzjastycznego przyzwolenia. I to jest bardzo proste. Nie inicjuj aktu seksualnego, dopóki nie masz entuzjastycznego przyzwolenia partnerki. Entuzjastyczna zgoda jest jedyną rzeczą, która sprawia, że seks jest okej. Nie chodzi o seks z partnerką, która jest niezdecydowana, zdenerwowana czy zakłopotana. Nie chodzi o seks z osobą, która jest milcząca albo nie reaguje.
Nie może się nie sprzeciwia aktywnie, tak. Prawda? Bo tak też może być.
Chodzi o wypowiedzenie, i nie chodzi też, wiesz, o wypowiedzenie takim znużonym głosem, okej, niech już będzie po tym, jak on 20 razy ją spytał, no nie, może tak, może zgódź się. I ona wtedy mówi się, okej, to nie jest entuzjastyczna zgoda. Entuzjastyczna zgoda oznacza entuzjastyczną partnerkę. I naprawdę można takie znaleźć, takie, które mówią, o mój Boże, nie przestawaj, tak, chcę tego. Takie, które jeśli ty ją całujesz, to ona całuje cię jeszcze mocniej. Takiej, do której ty wyciągasz ręce, ona też wyciąga ręce do ciebie. To jest entuzjastyczna partnerka. I uzyskanie od takiej entuzjastycznej partnerki głośnego i wyraźnego tak, nie jest rzeczą w żaden sposób trudną.
Ja nie wiem, to w ogóle jest wspaniałe. No przecież to dla obu stron jest wspaniałe. Więc drogi chłopcze, drogi mężczyzno, jeśli ty trafiłeś na partnerkę, która po prostu ma ochotę cię zjeść, no to jeszcze więcej zyskujesz w tej relacji. Przecież to jest cudne. Lepiej kochać się z kimś, kto jest właśnie przerażony, niepewny, wycofany. Serio? To jest przyjemność?
To jest przemoc. To jest przemoc. Jeżeli jesteś chłopakiem, jesteś mężczyzną i masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj i zawsze bądź gotowy na to, że tak chcę tego, jest tak samo dobrą odpowiedzią, jak nie, nie jestem gotowa. Nie dzisiaj, nie,
nie
teraz.
Dziś, może właśnie nie teraz, tak. Już.
Koncepcja entuzjastycznego przyzwolenia też zwraca uwagę na to, że zgoda na seks, którą dostało się wcześniej, nie dotyczy tego, co się dzieje teraz.
Teraz.
Czyli jeśli...
Wczoraj chciałam, ale jest teraz 19 i nie, dziękuję.
Nie, dziękuję. Albo zgodziłam się na to, żeby się z tobą całować, ale to nie oznacza automatycznie, że zgodziłam się na to, żebyś mi włożył rękę pod bluzkę.
Ale przyszłam do twojego mieszkania. Zgodziłam się na to.
Zgodziłam się na to, ale nie zgodziłam się na to, że w twoim mieszkaniu będę wkładała twojego penisa do moich ust. A jeśli nawet zgodziłam się na to, że wezmę twojego penisa do moich ust, to nie zgodziłam się na to, że będę to robiła na oczach twoich kolegów. Więc na każdą czynność w przestrzeni seksualnej musimy uzyskać zgodę drugiej osoby i upewnić się, że ona też tego chce, że jej też to sprawia przyjemność. I wtedy możemy mówić o seksie. Bo jeżeli nie ma zgody i przyjemności drugiej strony, to nie ma seksu, to jest przemoc seksualna. Wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze, bo to naprawdę jest proste.
Tak, ale tutaj pewnie wiesz, już słyszę tam w oddali, tak jak ten koni, te głosy pod tytułem, tak, wy babki sobie znowu wymyśliłyście, teraz trzeba będzie was pytać, z wami rozmawiać, a seks, a zbliżenie, a intymność to się samo dzieje.
Spontaniczność.
A wy to w ogóle gadać tylko byście chciały i gadać, a w ogóle już flirtować nie umiecie,
tak.
Już wszystko po prostu, tylko musicie nazywać rzeczy po imieniu.
Ja ostatnio wpadam na opinię osób, które są zaniepokojone tym, że mijają czasy flirtu, bo kobietom zachciewa się takich niesamowitych rzeczy jak szacunek, poczucie bezpieczeństwa, poważne traktowanie tego, co my mówimy. Nie, no to są jakieś niesłychane rzeczy w relacjach, które psują zabawę. Więc te kobiety, te ich wymagania, wiesz, tak jakby nie można było poświęcić kilka poniżonych czy zgwałconych kobiet po to, żeby mężczyźni mogli dalej dobrze bawić się we flirt, w podrywanie, w dokonywanie kolejnych miłosnych podbojów, bo do tego to się sprowadza. I uzyskanie entuzjastycznej zgody partnerki na flirt i na seks nie jest skomplikowane. Jest skomplikowane wtedy, jeśli facet jest dupkiem i uważa, że to, czego on chce, jest ważniejsze od tego, jak się czuje kobieta. Przygotowałam krótki opis tego, jak odróżnić flirt od przemocy.
Mm-hmm. A przystaniesz na taką definicję flirtu, którą znalazłam w pewnej książce o seksualności. Słuchaj, cytuję. Flirt to podszyty erotyzmem dialog, to spojrzenie, uśmiech, wzajemna ciekawość, rodzaj towarzyskiej gry, która może być początkiem romansu, małżeństwa, przyjaźni, koleżeństwa albo kompletnie niczego. To wyrażenie zainteresowania i jego odwzajemnienie polegające na samej przyjemności tej wymiany.
Ładna definicja. Ładne. Podoba mi się, że tam kilka razy, dwa razy jest słowo wzajemność.
I dialog.
I dialog. Tak. I to jest absolutnie okej. Ja lubię flirtować. W flirtowaniu absolutnie nie ma niczego złego, tylko przestańmy mylić flirtowanie z nękaniem, z poniżaniem. Bo flirt to jest zabawa, w której udział, uwaga, biorą obie strony i obie strony bawią się dobrze. Jest to wspólne doświadczenie. Do flirtu potrzeba dwóch, powtarzam, dwóch, a nie jednej osoby, która dobrze się bawi. Flirt kończy się w chwili, kiedy jedna ze stron nie odwzajemnia chęci do podtrzymania relacji, a jeżeli jest kontynuowany bez udziału drugiej strony, to już mamy do czynienia z nękaniem. A nękanie to jest demonstracja władzy, to jest jednostronna relacja. To jest niesymetryczny rodzaj interakcji, który wywołuje stres i niepokój u jednej ze stron. To nie jest zabawa. Więc konieczność uzyskania entuzjastycznej zgody nie psuje klimatu
flirtu.
No ale
bardzo dużo osób tak twierdzi wciąż.
Nie, to po prostu służy do tego, żeby upewnić się, czy aktywność jest chciana, a nie ma nic bardziej seksownego niż posiadanie takiej pewności, zarówno we flircie, jak i w seksie. Nie ma znaczenia, czy znacie się długo, czy krótko, czy jesteście zakochaną parą, czy niedawno się poznaliście. Seks jest okej, kiedy obie strony czerpią z niego przyjemność i czują się swobodnie. Milczenie nigdy nie oznacza zgody. Nie masz pewności? Zapytaj. W dobrym seksie liczy się to, co ty masz ochotę zrobić ze swoim ciałem. I uważam, że to powinna być podstawa edukacji seksualnej.
No, to ważne zdanie.
Seksualnej.
Co ty masz ochotę zrobić ze swoim ciałem. Nie co chcę, żeby ci zrobiono.
Ani co chce partner, albo na jakim jakoby partner jest etapie. On jest odpowiedzialny za swoje działania, ty masz swoje emocje, swoje potrzeby i żeby seks był dobry, musisz się z nimi spotkać. I dlatego ja zachęcam do tego, żeby w każdej sytuacji erotycznej, bez względu na to, czy jesteśmy początkujące, jeżeli chodzi o aktywność seksualną, czy jesteśmy zaawansowane, żeby poznawać swoje zdrowe granice. Czyli o zgodę na co chcesz być pytana? Na penetrację, na rozbieranie, na całowanie, na przytulanie. Różnych osób to może być naprawdę też różnie. Są takie osoby, dla których, wiesz, całowanie się jest całkiem luźnym doświadczeniem i może się całować z wieloma osobami, ale na przykład dotykanie jest taką formą kontaktu, na którą absolutnie potrzebuje, o którą potrzebuje być zapytana. Tak? Mhm. I też ważne jest, żeby pilnować swoich własnych granic, niezależnie od tego, czego chcą od nas inne osoby.
Teraz... I to tyle chyba w temacie różnicy między flirtem a nękaniem. I kolejny temat, który chciałabym, żebyśmy omówiły, to pożądanie versus bycie pożądanym, czyli czy jesteś gotowa, gotowy na seks.
To jest ważna kwestia.
Bo bycie pożądanym to nie jest to samo, co pożądanie, prawda?
To są dwie różne sprawy. A w edukacji seksualnej powinno pojawiać się rozróżnienie tych dwóch rzeczy. Bo dużym problemem jest to, że dziewczyny i kobiety zgadzają się na rzeczy, na które nie czują się gotowe. A kiedy potrafimy rozpoznać, co jest naszym pożądaniem, a co jest sytuacją, w której ktoś nas pożąda, jest dużo łatwiej nam określić, czy my jesteśmy gotowe na seks, czy nie jesteśmy gotowe na seks. Bo bycie pożądaną to też jest przyjemne uczucie. No bo to podobamy się komuś. No tak. Wpadłyśmy komuś w oko.
Trochę jak komplement.
Tak. Ktoś nie może po prostu powstrzymać się przed tym, żeby na nas patrzeć, czy spędzać z nami.
No umówmy się, to przyjemne. No.
Tak. I kiedy brakuje takiej rzetelnej edukacji seksualnej, dziewczyny i kobiety mogą to mylić, to przyjemne uczucie, z tym, że one też czują pożądanie.
To są dwie różne opowieści.
Tak. A to są tak, dwie różne historie.
I rozumiem, że jeśli mylimy te pojęcia, to będziemy się angażowały w doświadczenia seksualne, na które tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy gotowe.
Tak, tylko dlatego, że ktoś ma na to ochotę. A my za tym podążamy.
To jest trochę jak z tym, kocham cię, daj mi dowód tej miłości. Więc muszę cię, za przeproszeniem, bzyknąć, bo wtedy ty mi dasz dowód tej miłości. To taka, wiesz, zabawa jeszcze z czasów mojego podwórka, czyli 100 lat temu. Tak, ale niestety.
Żeby go nie rozczarować, bo on był taki miły.
Tak, żeby go nie odrzucić.
I teraz nie chcę go rozczarować. Albo w ogóle, wiesz, my dziewczyny i kobiety nie jesteśmy dobre w odmawianiu. I skoro ktoś chce coś z nami zrobić.
No to wchodzimy w to.
Wchodzimy w to. Brakuje nam narzędzi, żeby postawić te granice, żeby te granice chronić i po prostu zgadzamy się na rzeczy, na które tak naprawdę ani nie jesteśmy gotowe, ani nie mamy ochoty. Więc to ważne, żeby iść do łóżka wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowe. I co to znaczy, że jesteśmy na to gotowe? Wtedy jesteśmy gotowe na seks, czy na intymne zbliżenie, kiedy pożądanie spotyka się z podnieceniem. Pożądanie to jest coś, co siedzi w naszej głowie. Czyli ta druga osoba nam się podoba, miałybyśmy pomysł na to, żeby zbliżyć się do tej osoby, nam się podoba. To jest pożądanie. Ale podniecenie też jest ważne przy podejmowaniu decyzji, czy będziemy mieć, czy nie będziemy mieć seksu. A podniecenie siedzi w ciele. I ciało jest bardzo mądre. Ja zawsze mówię, głowę oszukasz, cipki nie oszukasz. Jeśli czujemy podniecenie, to jesteśmy... Ciało się pozbywa napięcia. Jesteśmy takie się miękkie, robimy, tak? Mówi się, że mieć miękkie nogi, jak nam się ktoś podoba.
Nie, te motylki, no tak. To cudne.
To jest, wiesz, podniecenie, że pochwa się robi nawilżona.
To ciało jest wtedy takie prawdziwe, nie?
Tak,
takie...
że ten dotyk, po prostu jak ta druga strona nas dotyka, to my czujemy, jak idzie po nas prąd. No po prostu głowa musi się spotkać z ciałem. Jeżeli głowa i ciało nie tworzą całości, to wstrzymajmy się. Bo może być tak, że po prostu jesteśmy mega napalone. Dawno nie miałyśmy seksu i to pożądanie w ciele może być, ale głowa nam podpowiada, hej, ale na pewno z tym kolesiem, nie? Mhm. Więc posłuchajmy tej głowy. Albo może być tak, że głowa nam mówi, nie, ten gościu jest spoko, ma super samochód, jest bardzo lubiany, wszyscy chcą z nim spędzać czas, a teraz on ci proponuje randkę, a ty mu odmawiasz, a ciało jest spięte, ciało jest zamknięte. To posłuchajmy tego ciała. Żeby być gotową na seks, ciało spotyka się z głową. Czujemy pożądanie i podniecenie. Ja polecam i będę zawsze polecała świetną zasadę seks workerek. Polega ona na tym, że przed randką, przed spotkaniem, zanim spotkamy się z drugą osobą, układamy sobie w głowie, na co dzisiejszego wieczora czy dzisiejszej nocy jesteśmy gotowe, a na co nie. I wtedy nastawiamy się same dla siebie, określamy, co, na co jesteśmy gotowe w czasie tego spotkania i potem pilnujmy tylko tego. Trudniej jest zmanipulować, wykorzystać osobę, która wie, czego chce, na co jest gotowa. Więc ja wszystkim polecam tą zasadę seksworkerek, żeby przed randką, przed spotkaniem jasno sobie powiedzieć, na co dzisiejszego wieczoru jestem gotowa, a na co nie jestem gotowa.
Pytanie, czy pierwszy stosunek musi boleć? Już o tym rozmawiałyśmy wiele razy, ale jeszcze raz, krótko, podsumujmy.
Seks nie powinien boleć ani za pierwszym, ani za żadnym innym razem. W niektórych pozycjach, jeśli spotkamy się z wyjątkowo dużym penisem, możemy czuć się niekomfortowo, ale to wystarczy zmienić pozycję. Zawsze przydaje się też duża ilość dobrego lubrykantu na bazie wody. Więc seks nie boli. Może się pojawić czasami delikatne krwawienie, jeśli jest sucha pochwa, ale jeżeli stosunek powoduje ból, to musimy go przerywać. Mhm. A jeżeli to się powtarza, no to warto iść do specjalisty po prostu, do specjalistki.
Dalsza część
edukacji.
Rozmowy.
Edukacji.
To takie twoje ulubione też hasło. Pamiętaj, seks to przyjemność. Czyli tak. Bez łechtaczki ani róż na przykład.
Chodzi o to, że spora grupa całkiem rzetelnych i zaangażowanych i edukatorów, i edukatorek, i rodziców przekazuje dzieciom wiedzę na temat seksu i mówią o sposobach na zabezpieczanie się.
Antykoncepcja, tak.
Tak, przed niechcianą ciążą, o tym w ogóle jak wygląda proces zachodzenia w ciąży, o stosunku, o chorobach wenerycznych. Przekazują całkiem istotne i konkretne informacje, ale zatrzymują się w pewnym punkcie i nie pada słowo na E. Nie mówią nic o łechtaczce. I to jest bardzo krzywdzące, i bardzo też seksistowskie. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ jeżeli my, edukując, mówiąc o seksie, mówimy o stosunku, to opisujemy w czasie takich rozmów zazwyczaj wszystkie etapy męskiego podniecenia. Mówimy o erekcji, mówimy o penetracji, mówimy o wytrysku. I to, co jest związane z męską przyjemnością, z męskim podnieceniem, jest przedstawiane jako coś oczywistego. Taka norma, taki standard, coś, co musi się wydarzyć. No wiadomo, wytrysk musi być, męski orgazm. A to, co jest związane z kobiecą seksualnością, jest spychane na dalszy plan. Jeśli my nie mówimy o łechtaczce, to tak naprawdę nie mówimy o kobiecej przyjemności. A jeśli nie mówimy o kobiecej przyjemności, to przekazujemy tym młodym ludziom informację, że ona nie ma takiego znaczenia, tak? Z tą wiedzą, że ta nasza kobieca przyjemność to jest coś drugoplanowego, coś przy okazji, że te męskie sprawy to są te sprawy najważniejsze w seksie. My wypuszczamy te dziewczynki, te kobiety i też chłopców i mężczyzn, bo w nich też to uderza, tak? Jeżeli oni idą do łóżka z przekonaniem, że to, co jest związane z ich ciałem, jest najważniejsze, to nie będą potrafili zrozumieć potrzeb drugiej osoby. Trudniej będzie im się spotkać. Ale oczywiście w pierwszej kolejności dostajemy obuchem my, dziewczyny i kobiety. Bo znowu musimy się tłumaczyć, że my mamy jakieś potrzeby, które wykraczają poza ten
to,
męski
to, co ci chłopcy już usłyszeli. No ja też to rozumiem, tak? No skąd? Znowu to samo. Nie wiesz, nie dasz. Prosta sprawa. Ale wiesz, co teraz pomyślałam? Że może tutaj odgrywa rolę jakiś rodzaj, nie wiem, takiej wielowiekowej zazdrości, no bo ten penis to tak jakby jedna rzecz, a kobieta ma pochwę i łechtaczkę, wiesz. Może chodzi o to, żebyśmy miały 2-1, wiesz, że wygrywamy. Nie wiem, teraz mi to przyszło do głowy, że może, że jest tyle powodów niewyjaśnionych, dla których ta nasza seksualność stoi w tym ciemnym kącie.
Wyjaśnionych, Magda.
Nie, w naszych rozmowach tak, tylko wiesz, znowu w przekazywaniu z pokolenia na pokolenie tej wiedzy, no bo przed chwilą opowiadasz coś, co jest, myślę, doświadczeniem nas, dzisiejszych 30-40-latków, ale też tych ludzi, którzy są teraz naszymi dziećmi. No przecież jak ja nie wiem, to nie powiem swojemu dziecku. Jeśli ja sama jako kobieta nie mam dostępu do swojej łechtaczki, to przecież nie powiem swojej córce. No bo skąd mam to wiedzieć?
Albo jeżeli mam poczucie winy dlatego, że penis mi nie wystarcza i sięgam do łychtaczki. Ale, to też nie powiem, ale, bo będę się wstydziła.
No tak, ale nadal jakby źródło, czyli miejsce, z którego to powinno było wyjść, nie wybiło, czyli nikt się nie dowiedział. No nie będziesz szerzyła wiedzy, której nie masz. No proste. Proste.
Ale łychtaczki są cały czas wymazywane.
No to o tym
ja
też mówimy.
Uczestniczyłam w wielu rozmowach z edukatorami i z edukatorkami, które uważały, że mówienie o łychtaczkach to już jest przesada.
Tak.
Nie, no.
Że to już nie jest pewnie edukacja, tylko co?
To już jest namawianie do jakiegoś dogadzania sobie.
Absurd.
Tak.
Ale jeśli męskie organy płciowe zostały omówione, to nie jest to namawianie do nie wiadomo czego?
Nie, to jest poznawanie funkcjonowania świata.
Halo, budzimy się, łychtaczki. Będą cały świat będzie kiedyś na nich oparty.
Z córkami o
przyjemności.
I o łechtaczkach, które są źródłem naszej kobiecej przyjemności. I zresztą z chłopcami też o nich rozmawiamy.
No właśnie o to mi chodzi, żeby te dzieci wiedziały, żeby one mogły, co zrobią z tą wiedzą, czy ją wykorzystać. Na to nie mamy wpływu, ale poinformujmy ich, niech oni wiedzą.
Ja jestem osobą wierzącą w młode osoby.
Ja też tak uważam. Właśnie cały czas, tak. Wiesz, my, to nasze paternalistyczne podejście, no właśnie odwróćmy.
Ja mam często, słuchaj, takie wrażenie, że my zarażamy ich
tak,
swoim strachem.
Swoim strachem, tak.
Ja spotkałam kilka miesięcy temu dziewczynę, która mnie szczerze pytała, jak ma rozmawiać o seksie ze swoimi rodzicami. To było, wiesz, pytanie. Bo ona powiedziała, była mega bystra, inteligentna, fajna, myśląca dziewczyna.
A ile ona miała lat?
No, tak około 18 była.
Aha.
Ale...
A dlaczego chciała z rodzicami rozmawiać?
Bo była bystra i wpadła na pomysł, że pojawia się wiele konkretnych pytań, i ma podejrzenia, że rodzice będą znali odpowiedzi. Było to bardzo, wiesz, bardzo takie praktyczne. Chciała bardzo praktycznych podpowiedzi. I też chciała wsparcia, tak? Ona zastanawiała
się... Czyli jednak
się,
szukała wiedzy u rodziców.
Tak.
Okay.
Bo ona miała naprawdę była fajna dziewczyna i ona mnie zapytała, no jak ja mam z tymi moimi rodzicami rozmawiać? I wiesz, to było o tyle zabawne, że zawsze się mówi, jak rozmawiać z dziećmi? A nagle się okazuje, że dzieci mają problem z nami, wiesz? Że my właśnie unikamy tego tematu, że my robimy z niego jakieś straszne tabu, że mamy... Tyle jest naszego poczucia wstydu związanego wokół tych kwestii, że nie potrafimy swobodnie rozmawiać z dziećmi na ten temat. Więc ja zawsze zachęcam, podkreślam, że nawet jeśli nie wiesz, co odpowiedzieć, to uśmiechnij się. Pokaż, że ten temat...
Cię nie przeraża.
Nie przeraża, że to nie jest jakaś ciemna strona mocy, tylko że to jest normalna część życia. Mhm.
To co, może na koniec twoje ulubione, subiektywne, wybrane przez ciebie i przygotowane erotyczne podpowiedzi.
Traktuj przyjemność i zabawę w łóżku poważnie. Przyjemność w łóżku nie jest fanaberią, nie jest kaprysem niewyżytych kobiet, którym penis nie wystarcza. Przyjemność to nasze prawo.
A wolno nam mieć tyle seksu, ile chcemy?
Oczywiście.
Dopytam, no.
Oczywiście, że tak. Ale to jest, wiesz, dobre pytanie, bo niedawno...
No dobre, bo przecież ciągle tak. Słyszymy, szanuj się, co ty wstydu nie masz.
Tak, ja niedawno obejrzałam właśnie polski film i z ekranu padły słowa. Starsza koleżanka pouczała młodszą i to było naprawdę na poważnie. Czy ty nie masz wstydu? Czy ty nie masz wstydu?
A w jakiej sprawie?
Wiesz co, ja już nie pamiętam, tylko usłyszałam, że...
Aha, to zdanie po
prostu. Że to było powiedziane na poważnie. Czy ty nie... Ale to dotyczyło jakiegoś randkowania, tak? Że oni tam coś, jakieś randki były, ona się jakoś tam ubierała, jakoś zachowywała. Że nic specjalnego nie zrobiła, ale sama wiesz, że my nie musimy zrobić nic specjalnego, żeby usłyszeć, czy ty nie masz wstydu. Więc sytuacja naprawdę nie miała znaczenia. Znaczenie miało to, że te straszne słowa, czy ty nie masz wstydu, są nadal żywe.
Mm-hmm. Wiesz, to... No i w sumie można je dopasować, gdzie się chce, prawda? Na zasadzie takiej, wyjęłaś z lodówki nie to mleko, można rzucić takim hasłem. No tak, no bo to o to chodzi, żeby nas cały czas zawstydzać i zastraszać. Świetne narzędzia. Dobra, lecimy dalej. Mieć więcej pewności siebie albo mniej w łóżku.
O. Tak, to jest ważne, bo pewność siebie jest sexy, to prawda. Ale żeby namieszać w głowach, powiem, że brak pewności siebie też jest sexy. Bo kiedy przyznajesz się do tego, że czegoś nigdy nie próbowałaś, albo chciałabyś, ale się trochę wahasz, to posuwasz się do przodu na swojej orgazmicznej drodze do odkrywania radości z seksu bardziej niż wtedy, kiedy udajesz przed sobą i przed światem, że na temat seksu wiesz już wszystko i wszystkiego próbowałaś. Bo wtedy pojawia się strach przed tym, że się nie sprawdzisz, że nie spełnisz cudzych oczekiwań. I idziesz do łóżka nie po to, żeby bawić się dobrze, ale żeby udawać kogoś, kim nie jest.
No to nie sądzę, że wtedy będziesz się dobrze bawić. No bo musisz tutaj odegrać jakąś rolę, byś odgrywała jakąś rolę tak głęboko jednak w sobie sprzeczną, to nie wyjdzie. No.
Więc... I wiesz, jak udajesz kogoś, kim nie jesteś, to zawsze brakuje ci pewności, czy dobrze udajesz.
Tak.
Czy wiesz, czy już...
No bo udajesz, no. Tak, jak udajesz, to już jest źle.
Już wyszłaś na tą jakoby super nowoczesną i wyzwoloną ekstra kochankę, która nie, żadnej pozycji z kamasutry się nie boi.
No.
Więc takie przyznanie się, że mamy swoje ograniczenia, jest wyzwalające.
No ale to jest po prostu mówienie prawdy. No, ja zawsze uważam, że powiedzenie prawdy jest najprostsze.
Bo my się wstydzimy tego, kim jesteśmy, czasami się wstydzimy tego, jak wyglądamy, a co uwalnia wstyd? Powiedzenie o nim głośno. Bardziej wstydzimy się swojego wstydu i go ukrywamy przed sobą i przed innymi, tym on ma większą kontrolę nad nami. Kiedy my potrafimy powiedzieć, nie próbowałam tego nigdy, ale wydaje się ciekawe. Albo dawno się przed nikim nie rozbierałam, ale mam ochotę zrobić to przed tobą. Więc to jest, wiesz, no to
tak,
jest uwalniające.
To przekłucie balonika, nie?
Tak, uwolnić wstyd, po prostu.
Nigdy nie porównuj swojego życia seksualnego do cudzego.
Bo seks to nie halowe mistrzostwa świata. Zawsze będzie ktoś, kto w erotycznej porównywarce wyjdzie lepiej lub gorzej. Więc lepiej od razu iść swoją drogą. Niczego nie udowadniać, ale też to jest ważne, żeby nie wykorzystywać seksu, żeby potwierdzić swoją atrakcyjność, otwartość lub gotowość na wszystko. Seks powinien być oparty na swobodzie, na tym, kim my naprawdę jesteśmy. Nie zawsze musi być wspaniały, nie zawsze musi być spektakularny. Czasami może być bardzo, bardzo nieporadny, ale najważniejsze, że odpowiada mi, tobie, naszemu partnerowi czy partnerce. Więc nie musimy robić nie wiadomo jakich performansów.
Porównanie w erotycznej porównywarce to będzie moje erotyczna porównywarka, moje ulubione hasło dziś. Kolejne hasło, nie bądź erotyczną sierotką Marysią.
Tak, to ważne, żeby skończyć z zamartwianiem się o potrzebie wszystkich naokoło, a w tym wypadku akurat twojego kochanka lub kochanki, i żeby zwrócić więcej uwagi na siebie, na to jak ty się czujesz, czego ty chcesz i co ciebie wprawia w dobry, erotyczny nastrój.
Eksperymentuj, mówi ekspertka Keszka.
I miej z tego zabawę, dodaję. Bo nowe rzeczy w seksie wydają się dziwne tylko za pierwszym razem. I to jest sprawdzone, przetestowane i wszystkim polecam. Ale oczywiście chodzi o to, żeby nie próbować niczego na siłę i wbrew sobie. Próbujemy tylko tych rzeczy, na które czujemy się naprawdę gotowe.
No i prawie ostatnie, rozpal swoją wyobraźnię i ostatnie i przestań się oceniać.
Tak, nasze pragnienia to nie jest dowód społecznej poprawności. Chodzi o to, żeby czuć się swobodnie w rozwijaniu swoich erotycznych zainteresowaj, fantazjuj, szukaj, eksperymentuj, dowiaduj się, rozmawiaj. Nie przepraszaj, że coś cię podnieciło.
Świat potrzebuje kobiet, które lubią seks. I to już może być koniec. Jak zwykle skończyłyśmy optymistycznie. Trudne tematy za nami, ale myślę, że pomogłyśmy wam dzisiaj zobaczyć swoje miejsce w przestrzeni seksualnej. Dbajcie o to swoje miejsce. Asia wam rysuje teraz na kartce serduszka.
Bo ja tak pomyślałam sobie, że to nie były takie trudne tematy. Ja mam wrażenie, że my dzisiaj podzieliłyśmy się takimi fajnymi narzędziami.
Ale wiesz, mówiłyśmy też o rzeczach takich, które w pewnym momencie ja sama czułam, mogłyby być dla kogoś trudną przeprawą. Wiesz, nasz podcast uruchamia w słuchaczach, w słuchaczkach różne wspomnienia, różne refleksje. Więc jeśli dzisiaj tak było, to dajcie sobie też przestrzeń i pozwolenie na to, żeby sobie przypomnieć albo poczuć jakiś rodzaj żalu albo rozczarowania, ale bez przesady. Takie jest też życie i my tutaj jesteśmy po to, żebyście się dowiadywali i żebyście się uśmiechały i uśmiechały w przestrzeni seksualnej. To jest nasze zadanie.
Bo to wszystko, o czym mówiłyśmy w tym odcinku, to tak naprawdę są narzędzia do tego, żeby być dobrymi dla siebie.
Szczęśliwymi ludźmi.
Żeby umieć troszczyć się o siebie. A kiedy będziemy potrafiły zatroszczyć się o siebie w przestrzeni seksualnej, to będziemy potrafiły się zatroszczyć o siebie również w innych przestrzeniach.
Dziękując ci bardzo, zapraszam cię do innej przestrzeni na sernik.
O, wspaniale.
Nie będziemy się nim obrzucać, po prostu zjemy go grzecznie.
O, szkoda.
Całujemy, dziękujemy, pa.
Do zobaczenia, do usłyszenia.